Mawiali tak, jeśli zapomnę Jeruzalem o tobie, niech uschnie moja prawica. Albo niech język przyschnie mi do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię cię ponad największą moją radość. Tak mówili ludzie. Po wielu latach król Persów pozwolił Izraelitom na powrót do ich ojczystej ziemi, do ich ukochanego miasta. I wreszcie ci, którzy nie do końca potrafili odnaleźć się na tej przymusowej migracji, którzy ciągle się zmagali, którym ciągle coś tam brakowało, ich serce ciągle biło w stronę Jerozolimy, wreszcie mogli wrócić do swojego kraju, do swojej ziemi. I 50 tysięcy ludzi pełnych nadziei udało się w podróż szlakiem, który ciągnął się 1600 kilometrów. Po wielu tygodniach dotarli wreszcie do swojego kraju, do swojej ziemi, do Bożej ziemi. To, co zobaczyli, nie mogło napawać optymizmem, bo tam wszystko trzeba było budować od zera. Armia babilońska dosłownie jak walec zrównała wszystko z ziemią, ale ta garstka ludzi z radością i werwą zabrała się do pracy. Powoli usuwano gruzy, budowano fundamenty, na nich stawiano domy, mury mieszkań pięły się do góry. I całe miasto małymi kroczkami, krok po kroku zmieniało swój wygląd, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. I tak minęło 16 lat. Nie wiem, gdzie byłeś 16 lat temu, ale gdziekolwiek byś nie był, to pewnie zgodzisz się ze mną, że 16 lat to naprawdę sporo czasu. I gdybyśmy mogli tam być w Jerozolimie wtedy, przed uprowadzeniem do niewoli, przepraszam, po powrocie z niewoli i po tych 16 latach, to byśmy nie poznali tego miejsca, bo na opromienionych słońcem wzgórzach powstało, można sobie wyobrazić, całe nowe osiedle domów. Ulice znowu zaczęły tętnić życiem, powstały nowe warsztaty, nowe sklepy z koszerną żywnością. To jest to wszystko, co mógł widzieć swoimi oczami Ageusz. I ciekawe jest to, że kiedy Ageusz przygląda się Izraelitom, to i patrzy się na lewo i na prawo, to nie widzi tam leniuchów. Tam nie ma leniuchów, bo tam wszyscy budują. Słychać stukanie młotków, szuranie pił. Ludzie ciężko pracują za dnia, a wieczory poświęcają na wykończenie swoich mieszkań. Jest tylko jedno miejsce, które odstaje od pozostałych. Jedno miejsce, którym ludzie przestali się przejmować. I posłuchaj, jak to relacjonuje Boży prorok. W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, Pan za pośrednictwem proroka Ageusza skierował do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo od tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Otóż tak teraz mówi Pan zastępów. Rozważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście do domu, to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu, oświadcza Pan zastępów? Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. W świętym mieście Boga jego świątynia nie wyrosła wyżej niż fundamenty. Ciekawe jest to, że 16 lat wcześniej ludzie zabrali się z ochotą do pracy nad budową świątyni, jednak w miarę upływu czasu ich zapał ostygł. Wytyczono krawędzie ścian, wylano fundamenty, ale gdzieś tam po drodze Boży lud stracił swoją pasję i swoje oddanie, by pracować nad Bożym domem. I podczas gdy w ciągu tych 16 lat ich życie zaczęło wyrastać na codzienności, a na świątynnych fundamentach zaczęły wyrastać chwasty. Ageusz, kiedy dostał od Pana tą wizję, jest już starcem. Może to przesada, jest starszym człowiekiem, jest już grubo po 70. To jest ten moment w jego życiu, kiedy Bóg włożył w jego serce swoje słowa. Ageusz tak dokładnie to pamiętał, że nawet określa datę. To był dzień trochę tak jak ten sierpniowy dzień dzisiaj, 29 sierpnia roku 520. Jeden z tych dni, kiedy w Jerozolimie temperatura dochodzi do 30 kilku stopni, kiedy panują niesamowite upały, ale to nie temperatura powietrza stawała się niekomfortowa, ale raczej palący temat, jaki Pan włożył w umysł i serce Ageusza. Bo to wtedy słowo od Pana dotarło do proroka, który miał je skierować do całego ludu za pośrednictwem namiestnika Zorobabela i arcykapłana Jozuego. Bóg, żywy, prawdziwy Bóg, nigdy nie pozostaje obojętny na losy ludzkości i nigdy nie pozostaje obojętny na to, co dzieje się pośród jego ludu. I chociaż go nie widać i nie słychać, to żywy, prawdziwy Bóg jest Bogiem, który przechadza się pośród nas i który pewnie wtedy też przechadzał się po tych nowo wybudowanych osiedlach, tymi nowymi uliczkami, między tymi nowo powstałymi sklepami i biznesami, po to, by wsłuchać się w to, co ludzie mieli do powiedzenia. I pewnie słyszał różne wypowiedzi różnych osób, ale słuchając tych różnych wypowiedzi, było jedno zdanie, które się wybijało do przodu przed wszystkimi innymi. I ktokolwiek by to nie był, to wspólnym mianownikiem było to jedno określenie, które dźwięczało w uszach żywego Boga. Jedno zdanie, które dyktowały ludzkie serca i wypowiadały je ludzkie usta. A jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. A jeszcze nie teraz. Czasy są zbyt trudne, zbiory są małe, finanse są mierne. Jeszcze nie jesteśmy za bardzo w stanie, czasu też za wiele nie mamy. Poczekajmy jeszcze trochę. To jeszcze nie jest ten czas. Tam nie ma laniuchów. Kiedy czytam tą historię, to widzę, że ludzie naprawdę ciężko pracują. Ludzie ciężko pracowali, ale ich wysiłki były mierne. Niedostatek był znakiem, który dawał im Bóg. Ludzie byli sfrustrowani. I ciekawe jest to, że tutaj ludzie coś mówią i Bóg coś mówi, ale to są dwa różne twierdzenia diametralnie przeciwstawne. Okazuje się, że ludzie i Bóg patrzą się na to samo, ale widzą coś innego. Ludzie i Bóg patrzą się na to samo, ale mają zupełnie inną perspektywę. Odpowiedź ludzi, reakcja ludzi jest taka. Czasy są trudne, dlatego nie mamy czasu na Boże sprawy. A Bóg mówi, nie macie czasu na Boże sprawy, dlatego czasy są trudne. Kochani, to wcale nie chodzi o Ewangelię sukcesu. Jeśli zrobię coś dla Boga, to będę wtedy prosperował. Jeśli nie zrobię czegoś dla Boga, to nie będę prosperował w życiu. Raczej chodzi o pewien konkretny system wartości, jaki dominował. Bóg wydaje się mówić, zobacz, dokąd prowadzi cię twój system wartości. Ageusz stawia Bożą diagnozę. To jest moralna analiza określona jednym zdaniem. Bóg został zepchnięty na margines. I nie za wiele ludzi to obchodzi. Na dobrą sprawę Ageusz używa pewnego rodzaju gry słów, bo mówi w tym tekście, tego nie za bardzo widać w naszym przekładzie, ale mówi o tym, że świątynia leży w gruzach, albo inaczej jest wyschnięta. Ej, pola też są wyschnięte. I dwa razy w tym tekście Ageusz, Bóg przez Ageusza mówi, zważcie, rozważcie. Zastanówcie się. To znaczy, przystańcie na chwilę. Zatrzymajcie się i pomyślcie. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym, że jedynym elementem, jedynym nowym elementem, który człowiek XXI wieku przyniósł ludzkości, to prędkość. Bo to jest to, z czego jesteśmy naprawdę dumni. Potrafimy się przemieszczać z miejsca na miejsce z ogromną prędkością. Możemy zjeść śniadanie we Wrocławiu, a już 6 czy 7 godzin później, jeśli nas stać na to, być w Nowym Jorku i tam zjeść kolację. A potrafimy wiedzieć, możemy wiedzieć, co się dzieje na drugiej półkuli w ułamku sekundy. Nie musimy wychodzić ze swojego domu. Żyjemy znacznie szybciej niż nasi przodkowie, jesteśmy w stanie zrobić znacznie więcej w takim samym czasie, co oznacza, że cenimy czas, potrafimy bardziej efektywnie wypełniać cenne minuty tego czasu, który nam jest dany. Jednak druga strona prędkości, czyli tego naszego wyjątkowego osiągnięcia, jest taka, to są w zasadzie trzy słowa, które regularnie wypowiadają nasze usta, które być może ty już w tym tygodniu wypowiedziałeś kilka razy, które ja wypowiadam regularnie i które ludzie, których spotykam, wypowiadają regularnie. Przynajmniej raz w tygodniu je słyszę. Trzy słowa. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Nie mam czasu. No nie mam czasu, no. No naprawdę nie mam czasu. To są słowa, które mówimy naszej rodzinie, mówimy znajomym, mówimy naszym przyjaciołom i nie ma być może nawet dnia, a przynajmniej tygodnia, żebyśmy nie wypowiadali tych słów. Nie mamy czasu, żeby spędzić go z dziećmi, spędzić z małżonkiem, żeby odwiedzić bliskich, żeby poznać lepiej naszych sąsiadów. Nie mamy czasu dla ludzi, co jest być może ważniejsze, a nie mamy też czasu dla Boga. To zaledwie te trzy słowa stały się naszą codzienną mantrą. Bo rzecz w tym, że skoro mówimy tak dla wielu rzeczy, to musimy powiedzieć nie dla innych rzeczy. Każda 24-godzinna doba jest jak worek, do którego coś wrzucamy i ty decydujesz, co wrzucić do tego worka. Wszyscy pracujemy, więc wrzucamy tam pracę, czy chcemy, czy nie, ale obok tej pracy jest może kilka innych rzeczy, może jedna czy dwie osoby, może urzędy, może trochę przyjemności. Ty sam wiesz, co tam wrzucasz. Rzecz w tym, że mówimy o 24 godzinach i pod koniec dnia, nawet gdybyś bardzo chciał, to nic już się tam nie zmieści, nawet gdybyś kolanami to upychał i siadał na tym worku, to się nic tam więcej nie zmieści. I prawda jest taka, że nie zostawiamy Bogu za wiele miejsca. I jeśli mamy Bożego Ducha Świętego, to zmagamy się z tym, jak możemy wcisnąć Boga w nasz napięty rozkład dnia. Żeby pomóc tobie to lepiej zrozumieć, wyobraź sobie, że podróżujesz odrzutowcem przez nasz system słoneczny. Podróżujesz tym odrzutowcem z prędkością 1000 km na godzinę, nieprzerwanie 24 godziny na dobę. Będziesz o 17 lat starszy, zanim dolecisz do Słońca, lecąc taką prędkością przez 24 godziny na dobę. Po 690 latach będziesz mógł zjeść obiad na Plutonie. Po 700 latach podróżowania nie wyjdziesz jeszcze poza nasz system słoneczny. Dalej będziesz tkwił w naszej galaktyce, a za nią są galaktyki i kolejne galaktyki i tak ogromny wszechświat, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Nasza wyobraźnia nawet tam nie sięga, nie jesteśmy w stanie go pojąć. A to jest wszystko to, co jest dziełem żywego, prawdziwego Boga. I gdzieś w bezkresie tego nieograniczonego wszechświata, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, jest zawieszona malutka, malinsia planetka, Ziemia, na której my mieszkamy. Ta planeta jest trochę jak maleńki pyłek, trochę jak włos na twojej koszuli w twojej szafie. I wyobraź sobie, że ty jesteś kropką na tym włosie. Włos to jest planeta Ziemia w garderobie pełnej ubrań, a taki garderob w twojej okolicy i w sąsiedztwie jest kilka tysięcy i kilkaset czy kilkadziesiąt tysięcy w całym mieście, a później jeszcze szerzej i szerzej i szerzej. Nie dziwnego, że psalmista mówi: Panie, kim jest człowiek w ogóle, że o nim pamiętasz? Kim jest człowiek? Mojżesz mówi: Bóg tak bardzo zależy Bogu na człowieku, że dosłownie jest określenie, że skuł się łańcuchem ze swoim ludem. Nie opuszcza go, jest zawsze przy nim. Nie dlatego, że da się nas kochać, bo często nie da się nas po prostu kochać. Ale dlatego, że pozostaje wierny swoim obietnicom, jak to już dzisiaj słyszeliśmy. Jest wyjątkowy, nie ma innego, drugiego takiego. My o nim zapominamy, on o nas nigdy. To jest Bóg, który dokonuje niesamowitych rzeczy, bo to jest Bóg, który wyprowadza z niewoli, chroni, karmi, leczy, prowadzi. Do czego zmierzam? Albo to jest tak, kochani, że ten Bóg, o którym ci przed chwilą powiedziałem parę słów, pomylił się i nie wziął poprawki na naszą specyficzną sytuację, nie przeanalizował dobrze, co to znaczy mieć te 24 godziny na dobę. No i teraz nie może wyjść z tego dylematu, no bo no co tu zrobić? No albo to my mamy priorytety w naszym problem z priorytetami w naszym życiu. Wiem, że to brzmi trudno, kochani, ale na dobrą sprawę wszyscy mamy czas, żeby służyć Bogu. Wszyscy. To nie jest sprawa 24 godzin, czy 36, czy 42, czy 50. Nawet gdyby to było, gdyby Bóg tak zrobił, żeby wydłużył dobę do tych 48 godzin, to dalej to byłaby kwestia priorytetów, a nie czasu jako takiego. Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Rzecz w tym, że jeśli Bóg jest Bogiem wszechpotężnym, to nie jest jak nasz kolega czy krewny, który powie, no trudno, przynajmniej spróbowałem, wykonałem parę telefonów, zabiegałem o to, żeby poświęcił mi trochę czasu. Widzę jednak, że nie da rady, poddaję się, myliłem się, to chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Życie toczy się w zawrotnym tempie, tak zawrotnym, że dzieci stają się młodzieńcami, młodzieńcy mężczyznami, a mężczyźni starcami. Jednego dnia mówią, że jeszcze nie czas, by budować dla Pana, a następnego dnia ledwo zdążyliście mrugnąć powieką i będziemy musieli powiedzieć, że niektórzy oddali najlepsze lata swojego życia na to, czego nie będą w stanie ze sobą zabrać. 16 lat mija jak mrugnięcie powieki, kolejne 16 jak mrugnięcie drugiej powieki. Najciekawsze w tej historii jest to, że Ageuszowi wcale nie chodzi o to, żeby wziąć się do pracy dla samej pracy, bo wypada, bo nie ma rąk do pracy. Bo przecież kościoły mają zawsze ten sam problem, który polega na tym, że 20% ludzi robi 80% rzeczy we wspólnocie. W każdej, również w naszej, ale wszystkie są takie. To nawet nie o to chodzi. Zwróć uwagę na 8 werset tego tekstu. Bardzo ważny, niesamowicie ważny werset. Przypatrz się, nawet gdybyś miał tylko ten jeden tekst zapamiętać z tego tekstu. Ten jeden werset. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno, budujcie mój dom, spodoba mi się on i co? I zostanę uwielbiony, mówi Pan. Kochani, problemem wczoraj i dzisiaj nie jest obojętność na budowanie. Problemem jest obojętność na Bożą chwałę. Taki był problem wczoraj i być może taki też problem jest dzisiaj. Bo celem naszego życia jest nic innego jak oddawanie Bogu chwały albo czci. To jest cel naszego życia. To powinna być pierwsza myśl, z którą się budzimy i ostatnia myśl, z którą zasypiamy. Innymi słowy, budzisz się i myślisz sobie, jak mogę dzisiaj poprzez swoje życie, postępowanie oddać Bogu chwałę. I kiedy się kładziesz spać, czy dzisiaj oddałem Mu chwałę? Albo w jaki sposób oddałem Mu chwałę. Bóg odbiera sobie chwałę wtedy, kiedy stoi w centrum naszego życia, a nie jest jedynie dodatkiem do naszego życia. Kościół istnieje dla chwały Bożej, co oznacza, że obojętność na duchowy rozwój Kościoła jest jednocześnie obojętnością na Bożą chwałę, bo kiedy Kościół się nie rozwija, to Bóg nie odbiera sobie chwały. Jak to dobrze, że ta historia ma pozytywne zakończenie. Wyjątkowo pozytywne, biorąc pod uwagę kontekst całego Starego Testamentu, bo o ile pamiętam, to w większości przypadków tak się nie zadziało, ale tutaj akurat czytamy Zrobabel, 12 werset i dalej. Zrobabel, syn Szaltiela, arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka i cała reszta ludu wysłali głosu Pana. Wysłuchali głosu Pana, ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Geusza jako tego, którego posłał Pan, ich Bóg, i lud przeląkł się Pana. A Geusz, posłaniec Pana, przekazał ludowi takie poselstwo Pana: jestem z wami, oświadcza Pan. Wówczas Pan pobudził ducha Zrobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli, podjęli pracę przy domu swojego Boga, Pana zastępów. Stało się to w 24 dniu 6 miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza. 24 dni, tyle zajęło Ageuszowi przekonywanie wszystkich ludzi. Lud wysłuchał głosu Pana, wysłuchał słów proroka jako tego, którego posłał Pan, ich Bóg. I to jest, drodzy, nic innego jak stara prawda, która jest odkurzona później w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus przychodzi i mówi takie słowa: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Tam Bóg powiedział: jestem z wami. Jezus powiedział: oto ja jestem z wami po wszystkie dni. Nic nowego. Stara, odkurzona prawda później w Nowym Testamencie. To jest Boże zapewnienie, że On jest z nami cały czas, niezmienny, ciągle ten sam. Bóg, który ma takie same oczekiwania, te same standardy wobec wszystkich. Bóg, który nie faworyzuje, który traktuje ludzi wczoraj i dzisiaj tak samo, który daje każdemu z nas tyle samo czasu i każdemu z nas możliwości podejmowania decyzji. A każda decyzja, mała i wielka, wiąże się tak naprawdę z tym, na czym nam tak naprawdę zależy. Chciałbym, żebyś popatrzył na to zdjęcie, jeśli jesteśmy w stanie je wyświetlić, a jeśli nam się uda. Próbowaliśmy je zgrać wcześniej. Nie wiem, czy pamiętacie tą osobę. Niektórzy z was powinniście pamiętać. Rok temu, we wrześniu, gościliśmy tutaj doktora Dawida Swansona, który miał wykład tu na tej scenie, siedział na krześle, na temat wiara i nauka. Dawid i Rhonda Swansonowie, to jest małżeństwo amerykańskie z trójką już teraz dorosłych dzieci, poznaliśmy ich 22 lata temu z żoną. Na placu zabaw moja żona poznała Rhondę. Dawid przyjechał jako pracownik naukowy na rok, żeby pracować na Politechnice Wrocławskiej. Oficjalna wersja była taka, ale tak naprawdę przyjechał też po to, żeby mógł Polakom usłużyć, żeby mógł budować relacje, ponieważ byli częścią nawigatorów przez wszystkie lata, częścią nawigatorów, których celem jest czynienie innych uczniami jeden na jeden. Tym się przejmują. Poznają ludzi, mówią o Jezusie i chcą widzieć, jak ludzie zawierzają Jezusowi, stają się naśladowcami Chrystusa. Nawigatorzy. Świetna organizacja misyjna. Tak było 22 lata temu i tak było przez całe ich życie. Tak było wtedy, kiedy dzieci były małe, tak było wtedy, kiedy dzieci dorastały. Małe wtedy, kiedy przyjechali do Polski 22 lata temu. Pamiętacie niektórzy te czasy? To były początki demokracji. Ja się sam dziwiłem, dlaczego oni zechcieli przyjechać do Polski? Po co w ogóle się tu pchają? Z dziećmi przyjechali po to, żeby się angażować i mieć relacje, budować relacje. Kilka dni temu dostaliśmy wiadomość, że Dawid zginął w wypadku samochodowym. Pojechali na urlop. 53 lata. 89-letnia staruszka zagapiła się i wjechała w nich. I żona w szpitalu, a on zasadził już do kostnicy. Przez różne koleje losu przechodzili w swoim życiu. Mieliśmy możliwość ich poznać trochę lepiej, bo odwiedziliśmy ich też. Jak wielu z nas mogli powiedzieć, no jeszcze nie nadszedł czas budowy domu Pana, a dla nich zawsze był czas. I budowali. I to, co zbudował, teraz, kiedy stanął twarzą w twarz przed Bogiem, Bóg to oceni, Bóg to rozliczy. Jestem Bogu wdzięczny za takich ludzi jak Dawid, który zawsze miał czas, zawsze. Pomimo napiętego swojego życia takim, jakim ono było. Kochani, jeszcze jedna myśl na sam koniec. Ageusz mówi o świątyni, której budowa stanęła w miejscu. W Nowym Testamencie nie mamy świątyni. Nie ma potrzeby świątyni. Jest Kościół i mowa jest o tym, że wy jesteście świątynią Bożego Ducha Świętego. To jest trudny tekst, wiecie, bo myślę sobie o tym, na ile w tym tekście skupić się na budowaniu świątyni tej współczesnej, dzisiejszej, czyli Kościoła, i gdzie jest ta granica między budowaniem wspólnotowości, a budową, która ma miejsce w twoim życiu, kiedy masz Bożego Ducha Świętego. Skoro jesteś świątynią Ducha Świętego, to być może tak to jest, że masz dwa wyjścia. Albo powiedzieć, Panie, buduj tą świątynię, zmieniaj mnie, przekształcaj mnie, upodabniaj mnie bardziej do ciebie, proszę cię. Wiesz, że jestem trudnym materiałem, ty jesteś tym garncarzem, wiem, że trudno się z tego coś zrobić, ale ty możesz, ty jesteś w stanie. Możesz tak powiedzieć, albo możesz powiedzieć, a jeszcze nie jest ten czas, żeby budować świątynię Pana. Nie odbierz tego osobiście, ale zadam kilka retorycznych pytań. Co by było, gdyby wszyscy we wspólnocie byli tak systematyczni i wierni, jak ty jesteś? Co by było, gdybyśmy wszyscy w naszej wspólnocie poświęcali czas i zasoby w taki sposób, w jaki ty to poświęcasz? A co by było, gdybyśmy w naszej wspólnocie przejmowali się innymi tak bardzo, jak ty się przejmujesz? Jak by wyglądała nasza wspólnota wtedy? To jest pytanie do mnie też, do każdego z nas. Jeśli masz Bożego Ducha Świętego, możesz być inną osobą, bo Bóg chce uczynić z siebie inną osobę. Lud podjął pracę nad budową domu Pana. Bóg zaczął odbierać sobie chwałę, bo przecież jest tego godzien. On nie chce być dodatkiem do twojego życia. On chce stać w samym centrum. Dlatego, kiedy naprawdę zacznie zależeć ci na Bożej chwale, kiedy naprawdę zacznie zależeć ci na Bożej chwale, to twój czas i twoje życiowe priorytety rzeczywiście będą jemu podporządkowane. Jesteś tym lepszy niż myślisz. Możesz stawać się inną osobą. Amen.